Szczęść Boże, dobry wieczór. Kolejny dobry wieczór przed nami, kolejny czwartkowy wieczór, kiedy udaje się spotkać przy mikrofonie z osobami, które swoją więź z Panem Bogiem, swój kontakt, swoją relację przeżywają nie tylko od święta, ale na co dzień, czwartek, dzień powszedni. Razem ze mną w studiu pani Ewa Oleszczuk i Dominika Wilenberg. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niedawno uroczystość świętego Józefa, patrona wszystkich ojców, głów rodzin. Kto patronuje mamom? No oczywiście Najświętsza Maryja Panna, ale my, katolicy, ludzie wierzący, chodzimy po ziemi, wierzymy w Pana Boga, duchowo budujemy się i wzrastamy, ale też chodzi o takie dorastanie nasze w ciągu życia, i cielesne, i psychiczne, i w kontekście bycia mamą, i tego wstawiennictwa z góry, i tego ludzkiego przygotowania, dzisiaj będziemy rozmawiać. Niezwykła inicjatywa, jeszcze nie zdradzamy jej kulisów, ale chciałbym panią Ewę na początek zapytać, jeśli chodzi o dzieciństwo, dorastanie, to do czego małą Ewę wzywał Pan Bóg, pamięta pani?
Jako dziecko byłam blisko kościoła, tak? Ja śpiewałam w scholi zawsze, ale tak naprawdę tak mocno bardzo takiej miłości Boga doświadczyłam, kiedy sama zostałam mamą. Dlatego, że myśmy z mężem bardzo długo się starali o dziecko. Nasza droga była bardzo trudna, bardzo długa. I nasza córcia, i zresztą synek też, to jest cud. Prawdziwy cud. Córka się urodziła, 10 lat prawie po ślubie. No, ta droga była taka bolesna bardzo, nie ukrywam. Trzy straty i już gdzieś tam już po prostu myślałam, że bałam się tego bardzo, modliłam się o to, ale myślałam, że już może nigdy nie usłyszę słowa mamo w ogóle.
Dom rodzinny dał pani takie wsparcie i takie przygotowanie do tej niezwykłej roli, o której pani mówi, i trudnej roli.
Tak, tak, zdecydowanie. Moja mama jest bardzo ciepłą taką osobą z otwartym sercem, która zawsze czułam jako dziecko, że kocha mnie wtedy, kiedy mam jakiś sukces, kiedy mam tą piątkę w szkole, ale też wtedy, kiedy coś tam zawalę, tak? Mm-hmm. Kiedy nie chodziłam nigdy na wagary, ale raz poszłam chyba. I to było spektakularne bardzo, bo przez okno inna nauczycielka mnie zobaczyła. Raz, dosłownie raz, więc i ta mama kochała mnie wciąż tak samo. Jakby ja czułam, że może popełniam błąd, ale że ta jej miłość jest zawsze taka sama i bezgraniczna.
Mhm. Wspominając o tych chwilach z dzieciństwa, spojrzała pani na panią Dominikę. Długo się znacie, pani Dominiko?
To jest chyba bardzo ciekawa historia, jak się poznałyśmy. Tak. Nie znamy się długo, bo jesteśmy zupełnie innych krańców Polski, można by tak powiedzieć.
Świata.
Poznałyśmy się troszkę przypadkowo. Szczerze mówiąc...
Nieprzypadkowo,
to prawda. To nie był przypadek,
bo wierzy, to nie ma przypadku.
To było chyba działanie Ducha Świętego, tak? Ale poznałyśmy się tak, że ja wraz z mężem zaraz po ślubie szukaliśmy dla siebie jakiejś wspólnoty, do której chcielibyśmy dołączyć, żeby troszkę razem się rozwijać w wierze. I po jednej z mszy świętych poszliśmy właśnie do kościoła świętej rodziny, do zachrystii i spotkaliśmy księdza Sławomira i rozmawialiśmy z nimi, pytamy się, mówiliśmy, że wiemy, że tu chyba jakaś wspólnota jest i czy moglibyśmy się troszkę o niej więcej dowiedzieć, czy dołączyć do niej.
Ja tylko przypomnę słuchaczom, to jest parafia świętej rodziny w Mławie.
Mławie, tak.
Ksiądz kanonik Sławomir Kowalski, serdecznie pozdrawiamy. To jest miejsce na duchowe wzrastanie, tak?
Tak, no nie widzieliśmy zbyt wiele jeszcze o ruchu rodzin nazaretańskich. No i ksiądz Sławek do nas mówi: to proszę, odwróćcie się proszę i zobaczcie. A tam akurat stała Ewa razem ze swoim mężem i ze swoim małym synkiem.
Ja już widzę księdza proboszcza, jak tak się patrzy. Odwróćcie się proszę bardzo, stoją.
Tak, to właśnie było. I Ewa chyba przyszła do księdza prosić o chrzest.
Nasz synek wtedy miał kilka miesięcy. Chcieliśmy właśnie, żeby ksiądz udzielił mu chrztu. I to było bardzo zabawne, bo my w ogóle w ruchu byliśmy wtedy raptem kilka, może tygodni. I ksiądz nas po prostu tak na szeroką wodę, na głęboką wodę.
Tak.
To proszę, opowiedzcie, zaproście.
I chyba w ten dzień jakoś tak żeśmy przed kościołem chwilkę postali, porozmawiali, wymienili się troszkę doświadczeniami. No i dołączyliśmy do tego ruchu właśnie. No i od tego czasu się znamy, także może to dosyć taka nie bardzo długa relacja, prawda, bo to może troszkę ponad 3 lata.
Mm-hmm. Tak, ale też trzeba powiedzieć, że Dominika była uczestniczką pierwszej edycji naszej
inicjatywy,
grupy.
Na razie
tak,
nie mówimy.
Tak, nie zdradzamy jeszcze. Była uczestniczką i no i tak od tamtej pory gdzieś tam się te nasze relacje mocno zacieśniły, pogłębiły. Tak jej się spodobało, że aż chce działać w tym i to rozwijać tutaj razem ze mną. Ale też ja muszę powiedzieć coś takiego, może chyba ci tego nie mówiłam, Dominika, że ja od razu wiedziałam, że my będziemy to razem robić. Tak, nie znałyśmy się tak dobrze. Naprawdę, nie znałyśmy. To nie jest taka wieloletnia przyjaźń, że znamy się z dzieciństwa i tak dalej, tylko po prostu wiedziałam, że gdzieś, że właśnie z Dominiką mam to robić i że ona będzie dobrą osobą. I tak jak teraz nawet działamy razem, czy staramy się o jakieś takie różne też formalne właśnie kwestie, czy jakąś taką, jakieś wsparcie takie dla tej naszej inicjatywy, to wspaniale się uzupełniamy. Tak. Ja bardziej tak opisuję zawsze nasze te działania. Dominika tutaj je porządkuje. Mamy takie inne charaktery, jesteśmy inne po prostu.
Świetnie się uzupełniacie.
I tak nas po prostu Bóg pięknie połączył, że
żałujemy, że troszkę wcześniej żeśmy się tak nie zdecydowały może w taką bliższą relację wejść, prawda? Bo kilka tych miesięcy minęło.
Ale też nie możemy się, zawsze jak się spotykamy, to mamy też maleńkie dzieci. Nie możemy się nagadać.
Słuchacze z pewnością słyszeli.
Mamy maleńkie też dzieciaki, więc one co chwila coś tam do nas podbiegają, czegoś potrzebują, jakichś tam naszych czułości. Czy innych,
potrzebują mamy po prostu.
Tak. I zawsze po prostu z takim niedosytem, nie? Się rozstajemy. Ale to chyba tak ma być właśnie.
Pani Dominiko, wspomniała pani, że z dalekich stron pani pochodzi. A z dalekich? Jak dalekich?
A troszkę życie mnie rzucało po różnych miastach i w Polsce, i na świecie.
Praca, studia, szkoła?
Tak, wszystko. Mieszkałam troszeczkę w Poznaniu, w Tarnowie, w Stanach, także rzeczywiście, no i trafiłam w końcu tutaj w okolice Mławy, no ale tak akurat chyba miało być.
Pani Dominiko, no rzadki przypadek, kiedy człowiek był w Stanach, zakosztował życie i chce wracać do Polski. Nie na starość, ale już, rozwijać się, ale w Polsce. Z tych doświadczeń, z jakieś takie kamienie milowe w życiu, może pani wymienić, co było takim ważnym doświadczeniem, może zwrotem na ścieżce pani życia?
To jest bardzo dobre pytanie, bo mieszkając w Stanach miałam styczność z wieloma osobami i różnych religii, i z różnych krajów.
To jest charakterystyczne dla tego kraju.
Tak. I będąc taką młodą osobą, a czyli będąc może dzieckiem, moja mama jest bardzo wierzącą osobą, także wychowała mnie w takim duchu katolickim, religijnym, ale będąc nastolatką, później na studiach, no, kiedy człowiek jakby poznaje te inne kultury, inne religie, inne zupełnie światopoglądy, prawda, to się wszystko staje bardzo takie ciekawe, interesujące, coś, czego no wcześniej, nie powiem, że może żyłam w jakiejś bańce, no ale tak troszeczkę było jako dziecko, prawda, byłam w szkole katolickiej, też właśnie śpiewałam może w chórze u mnie w kościele, a później jakby weszłam w ten taki duży świat, który no niestety jest szeroki, jest ciekawy, ale też ma ze sobą jakieś tam no, niebezpieczeństwa, niesie ze sobą.
No właśnie, zadaniem dziennikarza jest właśnie szukać tych takich smaczków, sensacji, niebezpieczeństw, z takich doświadczeń, które zapamiętała pani jako takie trudne, ale udało się.
Tak jak się świat wspomniał, dlaczego może wróciłam, ale pracowałam wiele lat właśnie w Stanach i był chyba moment, kiedy po prostu już no, troszkę się wypaliłam zawodowo, miałam dosyć, no bardzo intensywną pracę. No i stwierdziłam, że coś muszę w życiu zmienić, bo to też okres, gdzie nie byłam wtedy blisko Pana Boga, bo inne dobre rzeczy tego świata, no tak w cudzysłowie mówiąc, czy kariera, czy pieniądze, no były wtedy dla mnie dużo ważniejsze niż może niedzielna msza święta, ale właśnie w tym okresie no nie byłam szczęśliwa. Niby wszystko tak się pięknie układało, prawda? Tutaj się człowiek wspina po tych szczeblach, tutaj ma wszystko, co mógłby sobie wymarzyć, ale jednak no czułam w sercu, że czegoś brakuje.
Wydawałoby się, że człowiek Pana Boga za nogę chwycił, a to nie Pan Bóg.
Właśnie. A to troszkę było odwrotnie. I szczerze mówiąc, odeszłam z pracy, bo stwierdziłam, że coś potrzebuję zmienić. Wyprowadziłam się z mieszkania i poszłam na Camino. Nie wiem, czy
Compostela.
Tak.
Czyli wracamy do Europy Zachodniej, Hiszpania i pielgrzymka.
Tak, pielgrzymka.
A skąd pomysł na Camino?
Szczerze mówiąc, moja mama kiedyś, dawno temu poleciła mi film, właśnie był nagrany o drodze świętego Jakuba. Kiedyś go oglądałam i później, nie wiem dokładnie, nie mogę sobie właśnie, kilka osób pytało mnie się jak o ten dokładny moment. Nie mogę sobie przypomnieć, jak to było, kiedy, co mnie jakby nakłoniło do tego, no ale tak mi się wydaje, że pewnego dnia obudziłam się i stwierdziłam, że to jest to, co ja muszę zrobić. Że pójść na tą pielgrzymkę, troszeczkę oczyścić głowę, przemyśleć, dokąd, gdzie moje życie ma iść, kim ja mam być, może właśnie odnaleźć z powrotem tego Pana Boga. No i jakby kupiłam bilet, spakowałam plecak i wyruszyłam. No nie była to łatwa droga, bo szczerze mówiąc, wcześniej miałam taki dosyć siedzący tryb życia i po pierwszym dniu wędrówki stwierdziłam, że jednak trzeba było się troszkę przygotować fizycznie.
Ja domyślam się, że to była samotna wędrówka, czy wzięła pani kogoś?
Samotna, tak.
No z reguły tak mówi się, że na Camino idzie się samotnie, ale są też małe grupy, chociaż z kimś, jakąś bratnią duszą, a pani sama.
Samotna, tak, tak.
No i?
I bardzo dużo to mi dało. Tak może 40 dni mi zajęła ta wędrówka, tak może troszkę symbolicznie. Ale podczas tej drogi no wiele rzeczy zrozumiałam. Miałam taki czas, żeby przemyśleć swoje życie. No i stwierdziłam, że jednak brakowało mi Pana Boga.
Mhm.
I nie wiem, ile tutaj w szczegóły chcemy wchodzić podczas tego wywiadu.
Jak najwięcej. Ale no, cały czas mnie i pewnie słuchaczy też interesuje, jak kobieta, która była ogarnięta tym zawodowym sukcesem za Wielką Wodą, Stany Zjednoczone, nagle wpada na pomysł drogi świętego Jakuba, czyli jakby no, element wiary tutaj mamy, tak?
Tak.
Może bardziej to było wyzwanie, żeby przejść, niż dojść do sanktuarium Jakuba i tam się pobożnie pomodlić.
Tak, tak. To bardziej chodziło właśnie o drogę, a nie o cel, aha, prawda? Aha. Bo tutaj jednak...
Niektórzy mówią, że droga jest celem.
Tak, właśnie, tak to jest, bo o to chodzi, o te osoby, z którymi, które się spotyka podczas tej drogi, o te rozmowy, które się przeprowadza z różnymi ludźmi, z
pamięta
księżmi.
Pani kogoś, kogo pani spotkała na tej drodze 40-dniowej?
Pamiętam bardzo dobrze. Była pewna osoba, z którą przez jakiś czas szłam. Był to chłopak akurat z Francji i on też rozważał swoją drogę życiową. No i po tej pielgrzymce wstąpił do zakonu franciszkanów. Taka to była właśnie jego decyzja.
Mm. Dzielił się z tym z panią?
Tak, tak.
I
tak,
nie bała się pani, a teraz może to ja też do zakonu powinnam, nie?
Ksiądz chyba czyta w naszych myślach, ja nie wiem.
Próbuję przemierzać ten sam szlak, chociaż nie byłem jeszcze w Santiago.
Tak, bardzo polecam. Tak, taka myśl się pojawiła i szczerze mówiąc, po tej pielgrzymce spędziłam kilka tygodni w zakonie sióstry pod Madrytem. Siostry mają właśnie taki dom pielgrzyma na szlaku świętego Jakuba. Tam je poznałam i właśnie jak skończyłam pielgrzymkę, napisałam do jednej z sióstr, czy mogę do nich pojechać. No i spędziłam tam pewien okres czasu, no rozważając, czy to może akurat jest moja droga.
W tym czasie ze Stanów nie dzwonili, nie wiem, z pracy, znajomi, co robisz, wracaj, bo słuchaj, kolejna oferta, a tu impreza będzie w ogóle, masz być,
tak,
były takie
to,
głosy?
Tak, ale to właśnie po tej wędrówce moje życie tak się zmieniło, że to mnie nie interesowało już w ogóle.
A.
Priorytety moje się zmieniły i to, co zauważyłam, że jest ważne w życiu, no obróciło się o 180 stopni.
Przez 40 dni?
Przez 40 dni.
No i tak. Potem ten czas w zakonie, a w zakonie długo?
Kilka tygodni.
Aha.
Tak.
Te siostry, jakie to było zgromadzenie, pamięta pani?
To było zgromadzenie sióstr Augustynek.
Mhm. Jakie one były?
Bardzo sympatyczne. Ja pamiętam, jako dziecko zawsze wydawało mi się, że pozdrawiam wszystkie siostry, ale może jakiś taki stereotyp miałam, chociaż chodziłam do szkoły katolickiej, ale jakiś taki stereotyp miałam, jak siostra wygląda, co siostra robi, jak to życie wygląda, że to jest modlitwa, cały dzień umęczanie i bardzo taki, no, przykre życie. Takie miałam może taki obraz.
Pani
tego
żyła bardzo, o wiele barwniej i intensywniej niż, tak, siostry
ale
w zakonie.
Poznając te siostry, zauważyłam, że to życie jest piękne.
Aha.
Jest bardzo proste. I że ta kontemplacja i ta rozmowa i ten czas ciszy z Panem Bogiem, to wcale to nie jest przymus. I to nie jest coś, co siostry robią, bo muszą, ale to jest taki piękny czas właśnie. Odkryłam jakby piękno wiary i takiej relacji z Panem Bogiem na nowo. I chociaż stwierdziłam, że to nie tędy moja droga, to nie wstąpiłam do zakonu, jestem żoną i matką.
I siostry nie miały tego za złe, no szkoda.
ale uważam ten czas za bardzo cenny, bo siostry potrafiły wytłumaczyć mi dużo rzeczy, odpowiedzieć na pytania o mojej wierze, chociaż to też myślę, że zasługa Ducha Świętego, bo jednak mój hiszpański nie był aż tak
no przecież
biegły.
Tak, jesteśmy w obcym kraju.
Ale to był bardzo owocny czas i wiem, że musiałam tam być, żeby poukładać sobie wszystko w głowie i znaleźć z powrotem Pana Boga i tą ufność. Pamiętam, że w tym okresie bardzo trudne dla mnie było wypowiadanie modlitwy Ojcze Nasz i tego momentu, kiedy mówi się bądź wola Twoja. Nie mogłam tego przez gardło przycisnąć.
Bo już wystarczająco dobra osiągnęłam w życiu, pełniąc wolę moją. Tyle osiągnęłam i nagle bądź wola Twoja.
Tak, wydawało mi się, że to wszystko ja decyduję, a później próbowałam to jednak oddać Panu Bogu. No i to było dla mnie bardzo trudne. No ale w końcu się udało i mi się wydaje, że teraz no, czuję się dużo lżejsza i mówię, bądź wola Twoja za każdym razem i ufam Panu Bogu, że to, co teraz się dzieje, to jest Jego wola.
I za wielką wodę Pani nie wróciła?
Nie. Wróciłam, wywędrowałam pod Mławę, no i tu już zostałam.
Przecież tam jest tak pięknie. Pozdrawiam wszystkich z okolic Mławy, tam teraz na wiosnę. A właśnie, dzisiaj pierwszy dzień wiosny, czwartek. Pięknie. Poznaliśmy już troszkę nasze dzisiejsze, no i tak, powinien powiedzieć teraz gościnie, co się mówi. Podobno takie formy żeńskie funkcjonowały w języku polskim przed II wojną światową, więc niech ktoś się na mnie nie obraża, ale zrobimy sobie krótką pauzę muzyczną. Mówiliśmy sobie na początku o tej patronce wszystkich mam, Matce Bożej, więc może jej poświęcimy ten kawałek muzyczny. Witam po jak zwykle krótkiej przerwie muzycznej. Już się obawiam, że nie starczy nam czasu na rozmowę. Razem ze mną w studiu pani Ewa Oleszczuk i Dominika Wilenberg. Troszkę o życiu opowiedzieliśmy. Pani Ewo, pani nie zazdrości swojej koleżance tak bogatego życiorysu? Za wielką wodą przejść, Camino.
Rzeczywiście, tak. To piękne wspomnienia Dominiki. Ja dosyć długo mieszkałam w Warszawie, tak? Myśmy mieszkali z mężem około 14 lat w Warszawie. Przeprowadziliśmy się i wróciliśmy w pewnym sensie do Mławy. To jest moje rodzinne miasto i męża. Kiedy się właśnie urodziła córeczka. Chcieliśmy być tutaj bliżej rodziców, bliżej domu, bliżej tych naszych pięknych rejonów i tak żyć bardziej w takiej właśnie wspólnocie, tak? I rodzinnej, i takiej szerzej też pojętej. No, Warszawie, wiadomo, to miasto jest również kuszące, tak?
Takie... Nie sprzyja wspólnocie rodzinnej i ciepłu domowemu?
Myślę, że nie. Takie mini stany trochę. Aha. Ja też przez wiele lat pracowałam w reklamie. To też jest dosyć kuszący świat, który mnie też w pewnym momencie pochłonął. Natomiast no, z każdym tak naprawdę rokiem i z biegiem tego czasu po prostu coraz większe pragnienie miałam po prostu, żeby być mamą, żebyśmy byli rodzicami, żeby doświadczyć tego macierzyństwa. I jak to się niestety nie udawało, to pojawiał się taki coraz większy smutek i gdzieś tam Warszawa nie rekompensowała tego.
Jasne. No, z perspektywy mężczyzny pytam i ciekawię się, jak to jest, to pragnienie ten, no mówi mi się o instynkcie macierzyńskim, ale to jest jednak coś więcej w człowieku. Człowiek, który spełnia się zawodowo, stoi pewnie na nogach, realizuje swoje życiowe plany, a jest takie głębokie pragnienie. To jakoś tak się budziło nagle. No, wspomniała pani, że czekaliście z mężem wiele lat na narodziny pierwszego dziecka, a przedtem też było takie, rysowała pani siebie jako mamę, nie wiem, w przedszkolu z dziećmi?
Myślę, że tak, że sobie to zawsze wyobrażałam, że gdzieś moja droga tak się potoczy, tak, że będę mamą i żoną. I tak jak mówię, no, był ten moment gdzieś... Wyjazd do Warszawy, studia i tam właśnie praca, jedna, druga, trzecia, gdzieś tam też ta droga awansu, kariery, ona się bardzo tak naprawdę to bardzo zachęcająco wszystko wygląda, ale no nie daje takiego spełnienia, jak się jednak w tym już jest. I to pragnienie narastało po prostu. I we mnie, i w mężu, tak? I jeszcze takie poczucie niespełnienia, no potęguje to pragnienie. No teraz myślę, że na szczęście już jest to ukojenie, tak? W postaci tych naszych dwóch maluszków.
jest taka definicja grzechu, tak nagle przejdę, zmienię temat, ale jest to coś wspólnego, który jest nazywany jako chybienie celu. Nasze dobre pragnienia próbujemy realizować nie tam, gdzie jest ich spełnienie. I okazuje się, że trzeba szukać gdzie indziej. I obie panie właściwie doszłyście do podobnych wniosków.
Tak.
Pani Dominiko, czy w tym epizodzie, że tak powiem, zakonnym, to był krótki czas, ale było takie rozważanie, nie biła się pani z myślami, jeśli wstąpię do zakonu, no to nie będę mamą. Było takie pragnienie macierzyństwa już wtedy, kiedy szła pani Camino, może wcześniej tam w Stanach?
Tak, to było właśnie chyba takie silne. Rozmawiałam o tym z Ewą któregoś dnia, że chyba to było też takie przeważające, że jednak czułam, że macierzyństwo no jest mi jakoś tam pisane, tak? I że pragnę być matką. Także tak. To pragnienie zawsze było, chociaż przez te może lata właśnie studiów czy po studiach właśnie były może inne priorytety, ale w końcu dojrzałam do tego, że jednak rodzicielstwo jest piękne i że no, chcę po prostu chcę być mamą.
To macierzyństwo, do którego dorastają kobiety, które odkrywają w swoim sercu, rządzi też swoimi prawami. I panie obie jesteście zaangażowane w taką inicjatywę, która te prawy, takie ludzkie zasady macierzyństwa, o których często zapominamy, może ktoś ich nie nauczył, chcecie pielęgnować, chcecie głosić. No to zdradźmy teraz słuchaczom, co to za inicjatywa.
Wreszcie, tak. Mówimy tutaj o grupie wsparcia i rozwoju dla młodych mam. Dla mam właściwie dzieci do pierwszego roku życia, tak? To jest ten moment tak naprawdę taki najważniejszy, też rewolucyjny. Jak się rodzi dziecko, maleńkie dziecko, to zmienia się wszystko. Zmienia się jakby szereg zmian dzieje się w samej kobiecie, ale nie tylko, bo też w relacji małżeńskiej, w całej rodzinie, tak? No kobieta też doświadcza takich skrajnych emocji wtedy, trudnych czasami, tak? Dochodzi zmęczenie, dochodzi gdzieś ta troska o to maleństwo, takie poczucie zwątpienia, czy ja dobrze robię, czy to tak ma być. Więc to są, jest oczywiście też zachwyt, radość, tak? Z tego, że trzymam to dziecko na rękach, że jest przy mnie. To ciepełko, ten piękny zapach. I ta mama doświadcza takiej huśtawki, takich skrajnych emocji, tak? I też jest często doświadcza takiej samotności trochę, myślę. To jest ważne, że
nikt nie przeżywa tego, co ja.
To raz, dokładnie. Nawet jak się opowiada mężowi o tym, tak? Czy mamie, czy teściowej. No tak każdy to pamięta, coś wspomina, tak? Coś jakoś tak było,
no,
tak?
Mężczyzna szczególnie chyba niewiele z tego
tak,
rozumie.
A mężczyzna tak przytakuje, tak zazwyczaj. Wiadomo, że próbują udzielać tego wsparcia, próbują jakoś to rozumieć, ale ta potrzeba też mówienia o tym, dzielenia się tego, co ja przeżywam, jest silna, jest olbrzymia, tak? We mnie tak było to bardzo mocne, tak? Nawet o porodzie miałam taką potrzeby, żeby dużo rozmawiać, mówić, żeby to przeżyć tak w pełni.
Zapytam, czy mąż był przy porodzie?
Był, oczywiście, tak. I tak uczestniczył aktywnie, że tak powiem, ze mną. Bez niego bym nie dała rady.
Nie wiem, jak mocno jest to dzisiaj powszechne. Orientowała się pani poród z towarzyszeniem małżonka?
Myślę, że jest już taki dosyć tak, popularny. Tak. Trochę pandemia tam pokrzyżowała.
No tak.
Niestety. Troszeczkę tak. Ale no, to też zależy oczywiście od męża, tak? Niektórzy panowie, no...
W jednak, tym całym ambaraz, żeby dwoje chciał naraz.
Dokładnie. I niektórzy mężczyźni jednak wolą tutaj przekazać jednak, że tak powiem, skrzypce tutaj żonie.
Niby twardzi.
Niby twardzi, tak. Ale tak, mąż,
tutaj
mój mąż...
Tutaj była ta wspólnota małżeńska, no, zwłaszcza, żeście tyle czasu czekali.
Myślę, że to dlatego, że on tak samo pragnął być tatą, jak ja mamą i dużo przeżyliśmy, to nas wzmocniło i to oczekiwanie na dziecko było piękne i to te narodziny córeczki właśnie pierwszej, to był cud prawdziwy.
Czy to oczekiwanie było też pani udziałem, pani Dominiko, na pierwsze dziecko, pierwsze maleństwo?
Tak, no my z mężem też się bardzo cieszyliśmy, kiedy Gabrysia przychodziła na świat. Był to troszeczkę trudniejszy moment, bo to był okres pandemii, także dużo było właśnie takiego niepokoju. No ale na szczęście u mnie też mąż mógł być przy porodzie, także myślę, że to dla nas też był taki czas może intymny i taki budujący dla naszego związku.
Jasne. Mówi się, że no, mówiła pani Ewo, że kiedy kobieta staje się matką, doświadcza tych różnych skrajnych i emocji, i różnych stanów, to się zaczyna już w okresie ciąży.
Zdecydowanie.
Tak mi mówiono, tak słyszałem, że wtedy kobieta zmienia nawet swoje kulinarne upodobania nagle o 180 stopni. Co zrobić, żeby mężczyzna, który przecież kocha i chce być blisko, no, który tego wszystkiego nie doświadcza, no bo nie doświadcza, nie jest mamą, jakoś to przyjął, jakoś to poznał.
Myślę, że pozwolić mu na to, żeby był po prostu obok, tak, że to jest takie też kluczowe, jak się często też już pojawia dziecko na świecie, to gdzieś mamy próbują tak same sobie jakby radzić, próbują być takie bardzo
niezależne,
samowystarczalne, takie silne, tak? A trzeba temu mężowi, temu tatusiowi pozwolić na to, żeby on też tak samo się dobrze zaopiekuje dzieckiem jak my. I też pozwolić mu po prostu, żeby uczestniczył w tym, tak? To też jest trochę tak, jak spotykają się mamy, spotykamy się i wielką siłę właśnie daje, myślę, mamą to, że mogą szczerze powiedzieć, jak one się mają, tak? Jak, co one czują. I jest ta druga mama, która w tym właśnie danym momencie to samo przechodzi, tak? Ma podobne te troski, podobne problemy. Więc no myślę, że to jest takie jednoczące, tak? I dla pary, i dla małżeństwa. No i też tutaj dla tych mam w grupie.
Jasne. Wspominałyście już, że poznałyście się w tym kontekście macierzyństwa. Pani Ewa w sprawie chrztu na plebanie, a pani Dominika już wtedy działająca w... pani Ewa była w Ruchu Rodzin.
Tak, byłam. Na początku bardzo, zupełnie, mówię, kilka tygodni chyba byśmy byli.
Ale jeśli chodzi o wasze doświadczenie macierzyńskie, byłyście na podobnym etapie wtedy?
Nie.
Ja już miałam córeczkę, moja córka już miała 3 lata, synek właśnie się narodził, a Dominika to było świeżo mężatką.
Tak.
To było świeże małżeństwo. Tak, dokładnie.
Tak, na troszeczkę różnych etapach.
Tak. Ja miałam też taką wielką potrzebę takiej chyba wdzięczności, takiego podzielenia się tym cudem naszym. I nadal ją mam. I to chyba na tym to wszystko gdzieś tam budujemy. Gdzieś tak sobie, nie wiem, czy tak obiecałam Panu Bogu, czy tak chcę gdzieś tam to na chwałę Jego robić, że po prostu przez tyle lat gdzieś już tych starań, tego zwątpienia i tego wielkiego pragnienia nagle są. I tak właśnie lubię się tym dzielić, lubię.
To muszę zapytać, co na to małżonek, no tak się dzielić tą, co jest nasze, co jest wyczekane, co jest ukochane i nagle to wynosić, nie wiem, na światło dzienne, na innych ludzi, jak przyjął tę inicjatywę działalności tej, jak możemy to nazwać, szkoły dla mam?
Grupy wsparcia dla mam. Od samego początku gdzieś on to wspierał, tak naprawdę to gdzieś tam ja miałam się zaangażować tutaj przez ostatnie miesiące w pomoc mężowi w firmie trochę. Tak, takie było założenie, że ja się włączę, aż synek już troszkę podrósł i ja trochę tego czasu mam więcej. A ja się po prostu skupiłam całą energię, całą swoją siłę na rozwój tej grupy, na to działanie z takiego wielkiego porywu serca. I on to czuje, on wie, że to, skąd to się bierze, tak? Więc widzi to, jaką mi to też radość sprawia, satysfakcję i wspiera też, jak może, tak naprawdę. Nigdy nawet nie wspomniał, muszę tu mamu podziękować z tego miejsca, że czy czas poświęcam na to, czy gdzieś jakąś swoje myśli kieruję. Tak, myślę, że tak naprawdę wielkim tu jest oparciem i bardzo mi to umożliwia, więc...
Siostry i bracia, drodzy słuchacze, nie tylko wiara, ale też mądrość życiowa w tych słowach i doświadczenie z tym przecinkiem, z tym zastanowieniem zostawmy na chwilę naszych słuchaczy. Chwila przerwy muzycznej, wracamy za chwileczkę. Razem ze mną w studiu pani Ewa Oleszczuk i Dominika Wilenberg. Pani Dominiko, czyli iskra, pomysł na grupę Urodziłam Życie pojawiło się u pani Ewy? Czy to tak zagrało wspólnie?
Nie, pojawiło się od Ewy. Ewa przeszła przez... Była uczestniczką takiej grupy w Warszawie. Może Ewa była troszeczkę więcej, to jeszcze ja
tylko,
dopowiem.
Tak, chwilkę jeszcze tylko rzeczywiście powiem, że grupa Urodziłam Życie ma swoje korzenie w Warszawie. Powstała wiele lat temu już w Fundacji Stopociech i to należy podkreślić, bo to stamtąd się wywodzi ta grupa.
Jak pani ich poznała w Warszawie? Przy jakiej okazji?
W związku z tym, że wiele lat mieszkałam w Warszawie, to też byłam uczestniczką takiej grupy i potem po prostu poszłam na, była też moja przyjaciółka uczestniczką tej grupy, to nam się sprawdziło bardzo, po prostu dużo to dobrego dało.
Jeszcze wtedy nie była pani mamą.
Nie, byłam już.
A, rozumiem.
Tak. I potem po prostu były organizowane takie szkolenia, gdzie można się po prostu dowiedzieć, jak taka grupa funkcjonuje, jak się zaopiekować tymi mamami, tak? Bo to na tym polega, że nasza rola jest taka, jako prowadzących, że po prostu gdzieś ustępujemy miejsca mamom, tak? Ich potrzebom słuchamy, co jest w nich takie na ten moment żywe, o czym chcą rozmawiać, tak? Są przygotowane tematy, są przygotowane jakieś propozycje tych naszych spotkań, natomiast najważniejsze jest to, co one czują, co potrzebują przegadać, tak?
A my im towarzyszymy.
A my im towarzyszymy, trochę ich prowadzimy, moderujemy trochę te zajęcia i tak było, tak ja właśnie się w stu pociechach nauczyłam trochę, jak to robić i ta pierwsza grupa powstała, zaprosiłam Dominikę jako uczestniczkę.
Także ja byłam uczestniczką pierwszej edycji właśnie naszej grupy Urodziłam Życie. Miała ona miejsce teraz między listopadem a lutym tego roku.
Tak.
Też za bardzo nie wiedziałam, czego się spodziewać po tych zajęciach. Pamiętam, jak Ewa zadzwoniła i mówi, taka jest inicjatywa, ale to było coś nowego. Chociaż może nie z doświadczenia, ale wiem, że w wielu miastach w Polsce czy za granicą dużo jest właśnie inicjatyw dla młodych mam. Zaraz po porodzie, czy dla dzieciaczków, czy jakieś czytanie dla dzieci, czy jakieś zajęcia, prawda? A tutaj u nas w okolicy jednak nie było czegoś takiego. Nie miałam możliwości uczestniczyć w takiej grupie zaraz po porodzie z Gabrysią, z pierwszym dzieckiem, a teraz właśnie urodził się Józio, nasz drugi synek i jak Ewa zadzwoniła, że rozpoczyna taką grupę, to byłam bardzo zaintrygowana.
Tak, byłaś taka ochoczo Dominika.
Tak. I wiedziałam, że to jest coś, co będzie jakby dobre i będzie potrzebne. I właśnie już jak grupa się zaczęła, zaczęły się te zajęcia po tygodniu czy po dwóch, tak zaczęłyśmy z sobą rozmawiać, że to jest jednak to, co chyba chcemy razem kontynuować i rozwijać i prowadzić dalej. Także po pierwsze to była taka jakby edycja dla mnie też jako mamy, żeby przepracować właśnie te niektóre rzeczy jak poród, połóg i te inne tematy, które poruszamy na grupie. Ale też wtedy już we mnie była taka ta iskierka, ten power, że kurczę, ja też byłam w takim miejscu w swoim życiu, że czułam, że chcę coś robić tutaj dla społeczności, dla mam, że to jest dla mnie bardzo ważne. Widzę, że jaki to jest piękny, ale też i trudny moment. No i zaczęłyśmy rozmawiać na ten temat i jakoś tak.
No i można by pomyśleć, że to było kółko wzajemnej adoracji. Pani Ewa pomagała pani Dominice w byciu mamą w pierwszych krokach. Ale jak się udało zachęcić inne kobiety do przyjścia? Pani Ewa jest po reklamie, rozumiem, więc tutaj talent zawodowy się przydał.
Ale... Tak, już wiele lat czynnie nie pracuję jakby w tej branży.
Ale żyłka została.
Być może. Bardziej widzę, że tutaj tak naprawdę działa na mamy opinia innych mam.
Aha.
Czyli jak ta pierwsza grupa, taka powiedzmy pilotażowa się odbyła, to myślę, że to bardziej, najbardziej zachęca, jak opinia po prostu uczestniczki, okay, tak?
A pierwsza grupa skąd się wzięła? Namawiałyście swoje znajome, były plakaty na mieście, nie ogłoszenia parafialne, nie wiem.
Dokładnie, plakaty, Facebook, w social media troszeczkę działałam, tak, to naprawdę pomogło, to pomogło, tak. I gdzie mogłam, to zachęcałam, zapraszałam po prostu.
Jasne.
Nawet na ulicy spotkałam mamę spacerującą z dzieckiem i to mówiłam o tej inicjatywie. Był ten kryzys w pewnym momencie, że chyba były 2 czy 3 mamy zapisane i mówię, ojej, czy to jednak dalej jakoś pójdzie, tak? I nagle mówię, jakiś jeden telefon, drugi i nagle się, nie wiem, jakoś nie wiem skąd, to mam wrażenie, że gdzieś nie są przypadkowe w ogóle osoby na tej grupie.
Mimo, że nieznajome.
Tak. Znaczy, wiadomo, jesteśmy w małym mieście, więc gdzieś tam się jakoś może z ulicy
kojarzymy,
tak? Natomiast ja mam wrażenie, że to nie są przypadkowe osoby i one się tam pojawiają po coś, tak? I nie tylko po to, żeby się tam nawzajem inspirować, ale gdzieś jest ta Boża opieka nad tą grupą.
z tego pierwszego kursu, że tak powiem, pani Dominiko? Co pani wyniosła, co było dla pani takim największym odkryciem?
Dla mnie to było takie bardzo budujące. To, że mogłam się podzielić swoimi przeżyciami, chociaż mi się wydaje, że podczas tej edycji też bardzo dużo słuchałam.
Aha.
Wiadomo, że ma się znajome, które też może mają dzieci, ale to są w różnym wieku, a tutaj jednak były kobiety, które przechodziły przez to i miały właśnie te malutkie dzieciaczki i dla mnie były troszeczkę taką inspiracją w różnych tematach. Poruszałyśmy różne tematy, może nie zawsze dokładnie te, które były może wytyczone przez Ewę, często może jakiś temat no, schodził na inny, ale czułam, że na przykład o które dzieciaczek był chory, to rozmawiałyśmy o jakie są najlepsze na przykład tutaj preparaty, żeby komuś coś podać.
Wiedza tutaj, praktyczna, rozumiem.
Wiedza praktyczna, aha. Tak. I ja się czułam bardzo taka podbudowana. Był to też okres, że to były 2 godziny dla mnie, żeby pobyć... Można powiedzieć, troszkę zrelaksować.
Tak,
to są 2 spotkania raz w tygodniu po 2 godziny. Wypiłam gorącą kawę, mogłam porozmawiać z innymi kobietami, które rozumiały dokładnie, przez co ja przychodzę, jakie ja mam wątpliwości, jakie mam pytania.
Byłeś na podobnym poziomie doświadczenia macierzyńskiego, że tak zapytam? Czy to były mamy już któreś dzieci, które po prostu chciały się czegoś jeszcze dowiedzieć?
To jest ważne, że generalnie grupa Urodziłam Życie zakłada takie spotkania dla mam, które pierwszy raz są mamami, tak? Aha. Czyli są mamami tych swoich pierwszych dzieci. Natomiast niezwykłe było w tej grupie tutaj u nas, w Mławie, że te mamy już były po raz drugi lub nawet trzeci mamami. I to też było wyjątkowe, ale to też je łączyło w jakiś sposób.
Aha.
I to też wychodziliśmy trochę naprzeciw, starałam się wychodzić naprzeciw temu, żeby im gdzieś to umożliwić. Widziałam, że potrzebują takiego spotkania, na przykład żeby porozmawiać trochę o rodzeństwie. Więc też się gdzieś tam do tego przygotowywałam, żeby im to umożliwić, bo widziałam, że to jest żywe w nich. To jest, nad tym się zastanawiają, tak? Mhm. Jak tutaj tą zazdrość między rodzeństwem, jak siebie podzielić jako mamę, tak? Jak to wszystko połączyć. Więc to jest takie niezwykłe, ale myślę, że to, co jest chyba najfajniejsze w tej grupie, to są relacje, przyjaźnie, które się tam tworzą. To, że jednak my potrzebujemy być z drugim człowiekiem.
Trudno, żeby było inaczej, jeżeli, że tak powiem, wszystkie mamy jadą na tym samym wózku.
Na samym wózku.
Podobne zmartwienia i podobne rzeczy chodzą po głowie, to dzieląc się tym, siłą rzeczy nawiązują się przyjaźnie. I tak w całej grupie, tak? Jesteście taką grupą przyjaciółek?
Tak, i mi się wydaje też dlatego, że poruszamy takie dosyć głębokie tematy. To nie jest tak, że spotykamy się na kawie i rozmawiamy, jaka dzisiaj jest pogoda.
I nie tylko o wiedzy praktycznej.
Nie tylko o wiedzy praktycznej.
Naprawdę
tak,
to właśnie głównie się skupiamy na emocjach, tak. Na tym, co czujemy, aha. Tak? Na tym, co w nas teraz jest, tak? I jak możemy sobie nawzajem też pomóc, tak? No bo to też nie jest moja rola, czy nasza rola jako prowadzących, żeby
nauczać,
gdzieś, gdzieś tam wytyczać, jak możesz sobie z daną emocją poradzić, tylko zazwyczaj to grupa daje wsparcie. To jest właśnie siła tej grupy, tak? Mhm. Że nawzajem sobie dziewczyny pomagają.
Wysłuchują się.
Dokładnie, wysłuchują i rozumieją bardzo. No.
Tak. Mhm. Nie szkoła. Trudno też mówić grupa wsparcia, bo to się kojarzy, że ktoś jest słaby, ułomny i potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy. No, jaka jest idea tych po prostu spotkań, tej wspólnoty młodych mam?
Tak, właśnie, tak jak ksiądz wspomniał, grupa wsparcia się kojarzy troszeczkę, ma takie pejoratywne troszeczkę znaczenie. Znaczy, że jestem może słaby, może potrzebuję pomocy i tak dalej. A to właśnie nie, to jest właśnie, jestem odważny, chcę troszeczkę powalczyć o siebie, tak? Troszeczkę przed tą samotnością też się uchronić. No, trzeba
samotnością
przyznać.
Mamy samej w domu, tak?
Tak, trochę tak jest. Już teraz, no dawniej było tak, że były domy wielopokoleniowe. Hmm. Mama wychowywała się, była
ze swoją mamą,
z babcią często. Hmm. To były często nawet 4 pokolenia.
A teraz, była ta wioska.
Dokładnie, i była ta wioska. To taka właśnie, do wychowania dziecka jest potrzebna wioska cała. Więc teraz troszeczkę rzeczywiście to wygląda taki model, że jest młode małżeństwo, mieszka samotnie gdzieś tam w bloku, pewnie na osiedlu, mąż idzie do pracy i mama zostaje sama i troszeczkę ją dopadają takie różne myśli, nie do końca one są miłe. Przychodzi taka monotonia też dnia codziennego i my chcemy właśnie, żeby ta mama przed tą samotnością troszeczkę uciekła do nas, do grupy wsparcia, do grupy dla mam, gdzie naprawdę grupa wsparcia to tak chcemy walczyć z tym właśnie, z tym myśleniem, to jest moc, wielka moc jest w grupie wsparcia, bo mamy sobie nawzajem, dają tą pomoc i to wsparcie, tak? I to jest piękne, bo to jest życie we wspólnocie.
Gdybyśmy byli w Stanach Zjednoczonych, nazwalibyśmy ją Mother Power. Kto układał program zajęć?
To tutaj właśnie tak, jeszcze raz przywołam grupę Urodziłam Życie w Warszawie przy Stu Pociechach, przy Fundacji Sto Pociech. Tam jakby gdzieś tam funkcjonuje pewien model i było to dla mnie inspiracją, jak mogę to poprowadzić, w którą stronę. Natomiast no, uczestniczki z czymś przychodzą i jakby trzeba na to odpowiedzieć, tak? Trzeba im po prostu...
Macierzyństwo to jest bardzo indywidualna sprawa.
Tak, one inspirują. Trochę też widać, co jest w nich żywe, co jest w nich na teraz do zaopiekowania, tak? I ja staram się wychodzić temu naprzeciw, tak?
Jasne.
Tak. I mi się wydaje, Ewa, powiedziałaś słowo opieka, tak? I to jest chyba coś ważnego, co też chcemy może podkreślić, że zaraz po porodzie każdy skupia się na maluszku, tak, prawda? Jest zdrowy, ile miał punktów, jaki wysoki, a czy ile centymetrów, prawda? Wszystko dobrze, tutaj nie ma kolek, śpi dobrze. A rzadziej mama? Pytają się, mamo, jak ty się czujesz?
Dokładnie.
Czy ty się wysypiasz?
Jak ty się masz?
Czy ty się masz dobrze? Jak twoje emocje? Wiadomo, że hormony
tutaj... To nie jest egoizm.
Nie. Tu chodzi o to, żeby zaopiekować się tą mamą. Ten okres zaraz po porodzie jest bardzo krytyczny pod tym względem, że dużo mam przechodzi przez taki baby blues, prawda, który jest troszkę bardziej normalny, może mieć wahania emocjonalne, może
nie,
być smutna,
nie mówimy
płakać.
Już o depresji poporodowej, tak, która jest jakimś skrajnym takim
dokładnie,
nasileniem.
Ale też jest.
Tak, to jest coś, co właśnie też dużo mam się spotyka, boryka niestety, co może się może być później depresją poporodową, która jest bardziej długotrwała. Dlatego my chcemy zaopiekować się tą mamą i skupić się właśnie na niej i pomóc jej przejść przez te wszystkie jej emocje, które jej towarzyszą w tych pierwszych tygodniach, miesiącach, zaraz po narodzinach dziesiątka.
Dokładnie, bo też jak jest mama się jest w dobrej kondycji, takiej fizycznej, psychicznej, bo zwłaszcza psychicznej, to też to się przekłada bardzo na dziecko, na maluszka, na jego spokój, na męża
na całą
i w
rodzinę.
Ogóle na relacje w całej rodzinie i w ogóle takie już nawet szerzej, tak? Więc naprawdę warto, żeby te mamy też tak pomyślały właśnie o sobie i my też o nich myślimy.
Jasne. W tej chwili trwa, że tak powiem, nabór do kolejnej tury szkoły Urodziłam Życie. Jak można się dowiedzieć, jak można się zapisać, może jakie warunki trzeba spełnić, nie wiem.
Po prostu trzeba się zgłosić, można napisać do nas wiadomość, czy to na Facebooku, tak, mamy fanpage Urodziłam Życie, jest podany też numer telefonu, tam można zadzwonić, jak się ma jakieś pytania, my chętnie odpowiemy, natomiast dużo jest różnych dróg. Warunków właściwie nie trzeba żadnych spełniać. Poza tym po prostu, że się jest mamą, maluszka. I to, co też jest istotne, mamy przychodzą na spotkania
z dziećmi.
Tak. Mamy na tego fajne, przystosowane warunki. Są maty, dla tych maluszków jest wygodnie. Jest też osobny pokój.
Do karmienia, do przewijania,
jeżeli mamy tam sobie potrzebują. Więc...
Gdyby ktoś w domu parafialnym, w parafii Świętej Rodziny w Mławie znalazł pieluchę albo becik, to wszystko jest pod kontrolą. To szkoła dla mam. Urodziłam Życie.
Dokładnie, to Urodziłam Życie tam się dzieje. I tyle, tak? Zapraszamy właśnie z wielkim sercem wszystkie mamy.
Domyślam się, że w dobie social mediów Facebook...
Tak, Facebook Urodziłam Życie po prostu. Można się do nas odezwać z łatwością.
Słucha nas cała diecezja, cały region. Czy podobne szkoły do waszej słyszałyście, że gdzieś działają?
Na pewno w Mławie tutaj nie ma takiej grupy wsparcia dla mam. Z tego, co wiem, w Ciechanowie chyba też nie. Szkoły rodzenia troszeczkę to jest coś innego, bo to jest ten etap przed porodem. Natomiast muszę też powiedzieć, że byłyśmy akurat na spotkaniu szkoły rodzenia w tym tygodniu. I to tak troszeczkę jest, że jeszcze jak się jest w tej szkole rodzenia, to się nie ma pojęcia troszeczkę, co się wydarzy.
Ale zostawiłyście kontakt materiały w razie zgłoszą się na
pewno. Dokładnie, więc zapraszamy jak najbardziej. No to szkoła rodzenia jest jeszcze czymś takim przygotowującym do, a jak już się urodzi maleństwo, to wtedy do nas. Wiem, że szkolenia właśnie w Fundacji Sto Pociech odbywają się cyklicznie, więc takie grupy powstają w różnych miejscach, w całej Polsce. Natomiast w Mławie jest to jedyna grupa. Zapraszamy.
I na pewno raz. Boże dzieło. Na koniec jeszcze znowu z takiego dziennikarskiego obowiązku. Jeśli grupa jest obecna w social mediach i korzystacie z tego środka przekazu, żeby tę działalność propagować, komentarze. Czy są też panie, które moglibyśmy nazwać zbiorczo feministkami, które mają odmienne zdanie, które także mają swoje zdanie w świecie polityki, czasami wychodzą na ulicę i niekoniecznie chcą być mamami. Miały się takie kontakty, takie rozmowy, może nie tylko w internecie, nie było?
Nie, muszę przyznać, że jakoś tak nie spotkałyśmy się z takim negatywnym odbiorem. Mm-hmm. Raczej jest to właśnie takie... To są takie fajne raczej emocje. Czy jakieś telefony nawet, czy wiadomości. Ja otrzymywałam też na początku, że gratulacje, że to jest super pomysł, to jest dobre, to jest wartościowe. Mhm. Sama bym chciała na to pójść, albo sama, szkoda, że już nie mam teraz małego dziecka, bo chętnie bym na to poszła, na takie spotkanie dla mam. Więc raczej taki mamy naprawdę pozytywny odbiór. Tak. Mhm. Nie spotkałam się z jakimś atakiem. Nie wiem, ja myślę, że to też jest troszeczkę tak pod ochroną Bożą po prostu.
Więc... Boże dzieło się rozwija i trzeba tak. trochę na dmuchać, chuchać.
Dokładnie, tak myślę, więc tak czuję, że tak jak mówiłam, że uczestniczki nie są przypadkowe i to miejsce też nie jest przypadkowe i jakby cała ta inicjatywa.
Obok jest przedszkole dla troszkę starszych maluszków.
Tak.
Dzisiaj pierwszy dzień wiosny, życie budzi się, chociaż zima jeszcze nie odpuszcza. Bardzo się cieszę, że o tym budzącym się życiu i tym macierzyństwie w tej pierwszej jego fazie dzisiaj mogliśmy porozmawiać. To było niezwykłe spotkanie, za które serdecznie dziękuję. Naszymi gośćmi były pani Ewa Oleszczuk i pani Dominika Wilenberg. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dobrego wieczoru życząc, żegna się z wami ksiądz Paweł Rodnecki. Szczęść Boże.